Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj trochę będziemy odliczać, na początek odrobina arytmetyki, ale potem inne będą tematy dzisiaj w Radiu Kraków Kultura. Niespełna 100 dni albo około 14 tygodni, bo to jednak nie będzie w środę, a zapewne będzie w piątek. Tego nie sprawdziłam, ale nasz gość kiwa głową potwierdzająco. Szanowni Państwo, długo oczekiwane otwarcie ekspozycji nowego skarbca koronnego na Wawelu i dlatego moimi Państwa gościem jest dziś kustosz wawelskich zbiorów, Mariusz Nowacki, szef zespołu kuratorskiego przygotowującego ekspozycję Skarbca. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No i tak, skarbiec, myślimy skarbiec, to wyobrażamy sobie co? Te góry złota, pucharów, łańcuchów, oczywiście kosztowności. Tak, ale jeśli myślimy o wawelskim skarbcu, no to te góry to może nie jest taki właściwy trop.
To na pewno nie były jakieś ilości niewyobrażalne.
To nie są piraci z Karaibów, prawda? To może powiedzmy na początku.
Zdecydowanie nie, ale wyobraźnia nam się bardzo przydaje. A to z niedostatku różnego rodzaju źródeł, a przede wszystkim z niedostatku samych zabytków, które historycznie tworzyły skarbiec koronny. Bo to, co my staramy się wykreować i na otwarcie tej nowej, stałej ekspozycji chcemy już dziś Państwa zaprosić, to 30 czerwca
tak.
tego roku się odbędzie, to będzie ekspozycja stała, nawiązująca do pewnej historycznej rzeczywistości, ale jednocześnie nowa kreacja, bo jesteśmy w innym miejscu historii, częściowo z innymi przedmiotami, co innego nas fascynuje niż naszych pradziadów. I my, tworząc coś, co chcemy, aby było najważniejszym wydarzeniem na Wawelu w bieżącym roku, czyli właśnie otwarcie tej nowej ekspozycji, zupełnie nowej, w zupełnie nowych wnętrzach, pomijając te, do których był dostęp, ale większość z nich jeszcze nie jest gotowych i jeszcze czekamy, aby można było tam wprowadzić nawet tych, którzy konstruują tą ekspozycję. To ona na razie jest na papierze, na razie jest w naszych głowach, na razie się przygotowują te zabytki, które z jednej strony będą składały się na takie ideowe nawiązanie do historycznego skarbca koronnego, ale będą właśnie nową jakością, stąd promując to wydarzenie używamy nazwy nowy, tak jak Neue Grünesgewölbe w Dreźnie i szereg innych nowych ekspozycji, które powstawały na zrębach starego.
Tak, to jest bardzo ważne rozróżnienie. Z jednej strony miejsce historyczne i fakt, by tak rzec, historyczny, z drugiej strony współczesność, no i pewne możliwości, bo jak wiadomo, wiele rzeczy, chciałam powiedzieć, nie wszystko się zachowało, ale to inaczej należałoby powiedzieć, wiele z tego skarbca nie dotrwało do naszych czasów. Może takie organizujące pytanie, zanim wnikniemy w mury Wawelu, właściwie czym skarbiec był? Cały czas gdzieś te sterty złota i pierścieni nam się jawią.
Trochę tak,
ale czyli może był taką trochę właśnie przechowalnią, czy może był biurem, czy
on był
Ministerstwem Finansów, jak to powiedzieć?
Więcej. On, skarbiec koronny, ten historyczny, który w tym miejscu, które nas dotyczy i do którego się wprowadzimy, on funkcjonował od czasów późnego średniowiecza do pamiętnego roku 1795, czyli do roku utraty niepodległości przez Rzeczpospolitą. To była instytucja, która gromadziła oznaki suwerenności najpierw Królestwa Polskiego, a później Rzeczpospolitej obojga narodów. Czyli te przedmioty, bez których o suwerenności, bez tych widomych znaków o suwerenności mowy nie było. I tą suwerenność często kwestionowano w trakcie sporów politycznych, chociażby w XVIII wieku przy okazji elekcji Augusta III, dlatego że obecność tego, co najważniejsze w skarbcu, czyli insygniów koronnych, albo nieobecność tychże, chociażby w czasie koronacji konkretnych władców, decydowała o tym, czy uważano, że państwo jest suwerenne albo nie.
To bardzo ważna informacja, bardzo ważna uwaga, czyli takie, no, można powiedzieć, trochę serce.
Zdecydowanie jeden także z atrybutów stołeczności Krakowa, bo w tej niekończącej się dyskusji o tym, kiedy Kraków przestał być stolicą Polski i czy ten, co stoi tam na słupie w stolicy, skądinąd wybitny władca, chociaż specyficzny bardzo. On wynosząc się, jak się okazało, na stałe z dworem w 1609 roku z Krakowa, on nie przeniósł stolicy do dużej wsi na północ od Słomnik, jak to mówiono.
Ja nie będę tego korygować.
No, co zrobić? No, jesteśmy w Krakowie.
W cieniu Wawelu zawsze.
Otóż Zygmunt III wyjechał w 1609 roku z Krakowa, przez Lublin udał się na wschód i okazało się, że już z dworem do Krakowa nie wrócił, ale atrybuty stołeczności pozostały w Krakowie. Bo,
czyli Szczerbiec tu był cały czas?
Nie tylko. Przede wszystkim była korona główna Królestwa Polskiego, ale przede wszystkim była tradycja, że to tu koronowano królów, tu ich chowano, tutaj się odbywał na ogół tutaj właśnie Sejm Koronacyjny. Tutaj był skarbiec i archiwum koronne, czyli te widome znaki suwerenności Rzeczpospolitej znajdowały się tu pod strażą, pod kluczem, pokazywane tylko, wynoszone ze skarbca od wielkiego dzwonu, od wielkiego święta, a normalnie zamknięte w szafach, skrzyniach, stojące na stołach i niedostępne dla ogółu poddanych, i to był skarbiec różny niż prywatny skarbiec królewski, niż prywatna szkatuła królewska. Ten proces oddzielania skarbca, czy wydzielania się skarbca państwowego i oddzielania się od skarbca prywatnego, królewskiego, on następował w ciągu XV wieku i na początku XVI wieku już możemy mówić o tym, że skarbiec koronny to jest skarbiec państwowy i on zawiera przede wszystkim insygnia koronne, czyli te szczególne przedmioty, bez których właśnie uznawano, że sakra królewska czy pokazywanie się króla w majestacie nie jest ważnym aktem z punktu widzenia prawnego i zwyczajowego. Czyli, tak. Czyli te święte przedmioty skojarzone z pomazańcem Bożym, one dawały tą pełnię, czyli właśnie król, który się okazywał w majestacie, używając korony, berła, jabłka, innego w czasie koronacji, a innego, kiedy na przykład odbierał hołdy lenne, to dopiero była ta pełnia panowania.
Tak, to teraz wyobraźmy sobie, no niech to będzie ten król od kolumny w pewnym mieście, trochę na północ od Krakowa. Na etapie Zygmunta Wazy, jak wyglądał ten korpus insygniów? Co było, co miał do wyboru, czego używał król i zostawił w Krakowie?
Więc przede wszystkim była najważniejsza korona, korona główna Królestwa Polskiego, zwana uprzywilejowaną albo koroną chrobrego, czyli związana, zresztą tak jak Szczerbiec, osobą pierwszego polskiego monarchy, pierwszego polskiego koronowanego króla. I korona główna Królestwa Polskiego zasadniczo była używana tylko w czasie koronacji. To, że na przykład Zygmunt Stary użył jej w czasie odbierania hołdu lennego od Albrechta Hohenzollerna w 1525 roku, w czasie tego pamiętnego hołdu pruskiego, uwiecznionego później przez Matejkę, to był szczególny przypadek, ale to było to insygnium najważniejsze, no takie jak korona świętego Stefana, jak szereg innych koron, którymi chlubią się, koron koronacyjnych, którymi chlubią się inne narody, a my jej jesteśmy pozbawieni, dlatego że korona główna Królestwa Polskiego razem z innymi insygniami, razem z koroną królowych, do koronowania królowych, razem z koroną homagialną, czyli tą służącą do odbierania hołdów, i razem z dwiema innymi prywatnymi już koronami, które weszły do skarbca koronnego, one przepadły po 1795 roku.
Przepadły, a wiemy?
Wiemy doskonale, w jakich okolicznościach, dlatego że pruska dokładność i takie uporządkowanie sprawiło, że Prusacy, którzy włamali się do skarbca na polecenie króla Prus, oni starannie zadokumentowali proces wywożenia, a później niszczenia koron. Dlatego, że insygnia zrabowane w 1795 roku, one w 1809, a później 1911 roku ostatecznie zostały zniszczone na polecenie tegoż króla, Fryderyka Wilhelma. Zostały zniszczone dlatego, że Prusy przegrały wojnę z Napoleonem i musiały zapłacić ogromną kontrybucję. W związku z tym potrzeba było gotówki. Potrzeba było wypłacić właśnie ten ogromny trybut. W związku z tym monarcha nałożył na swoich poddanych właśnie kontrybucję, czyli zarekwirował wszystkie kosztowności, a te, które posiadał, w większości przerabiał jednak na monetę.
Czyli wina Napoleona, wszystko można powiedzieć, skracając tak, proces myślowy.
Nie mamy szczególnego powodu, żeby go kochać na świętym naszym wzgórzu. Tylko właśnie, czy wina Napoleona, no, czy nie, czy jednak nie naszych prapradziadów, którzy sprawili, że skarbiec nie był pilnowany tak, jak być powinien.
Jak to?
Także nawet nie znamy dokładnej daty. Dedukujemy tę dokładną datę z dwóch takich przekazów archiwalnych, ale one nie są na tyle precyzyjne i w szczegółach niekoniecznie dokładne, abyśmy mogli powiedzieć, że dnia tego i tego września 1795 roku, to ten sam właśnie rok, w którym Rzeczpospolita utraciła niepodległość. Jeszcze w czasie pruskiego panowania w Krakowie, tuż przed wyjściem Prusaków z Krakowa, a wejściem Austriaków, właśnie włamano się do skarbca i zrabowano te resztki, które tam się znajdowały. To nie było dużo, już w sensie ilościowym, to nie były góry złota. Ale to były te właśnie święte polskie pamiątki, czyli przede wszystkim kosztowności koronne, trochę klejnotów, ale właśnie głównie insygnia, trochę pamiątek historycznych.
Insygnia, czyli nie tylko korony, prawda?
Tak,
bo
dlatego,
głównie powiedzieliśmy o koronach, a przecież były
zestawu,
inne.
Do zestawu insygnialnego, zestaw insygnialny składał się z korony, berła, jabłka i miecza. I najważniejsza polska pamiątka historyczna, czyli szczerbiec, on także został zrabowany przez Prusaków, ale szczęśliwie, ponieważ ta warstwa złota, ta złota blaszka jest na tyle cienka, że nie zdecydowano się go zniszczyć, tylko go sprzedano po prostu. I on przechodził z rąk do rąk, aż się legalnie dostał do Ermitażu w Petersburgu.
Tak, to może od Szczerbca rozpoczniemy kolejną część naszej rozmowy, a teraz krótka pauza w niej.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj zaglądamy do powstającego na Wawelu nowego skarbca koronnego. To będzie najważniejsze tegoroczne wydarzenie na Wawelu. Mamy mniej więcej około 14 tygodni do otwarcia, niespełna 100 dni, 30 czerwca pierwsi zwiedzający do skarbca wejdą, a my wraz z naszym gościem, którym jest kustosz wawelskich zbiorów, pan Dariusz Nowacki, szef zespołu kuratorskiego.
Witam powtórnie.
Zastanawiamy się, co, znaczy to ja się zastanawiam, pan kustosz oczywiście doskonale od dawna o tym wiem, mam przed sobą notabene scenariusz, ale nie o nim dzisiaj będziemy rozmawiać. Rozmawiamy o tym, co w skarbcu znaleźć się może, bo myślę, że ta strata, która skarbcowi towarzyszy, strata tak dosłownie, materialnie, ale też symbolicznie trochę, no na pewno jest czymś, co zdefiniuje tę ekspozycję, którą zobaczymy. Na pewno na wystawie zobaczymy Szczerbiec i to jest właściwie niezwykła pamiątka w kontekście opowieści sprzed chwili o tych utratach, o tych włamach, o niszczeniu tych insygniów i to nie tyle z jakiegoś odwetu, ile po prostu dla pieniędzy. Więc sprawa jest też przykra.
Sprawa jest zresztą skomplikowana o tyle,
przykra
że,
i skomplikowana.
Tak, że to włamanie się Prusaków do skarbca w 1795 roku, ono także miało aspekt symboliczny, dlatego że u schyłku XVIII wieku także miano świadomość tego, że te symboliczne przedmioty, jakimi są insygnia koronne i ich utrata czy zawłaszczenie, tak jak utrata chorągwi chociażby na polu bitwy, to jest, czy sztandaru, to jest sprawa wysokiej rangi. W związku z tym sama świadomość, że Rzeczpospolita, ta upadła Rzeczpospolita jest jednym z niewielu krajów europejskich, który wówczas był pozbawiony insygniów swoich, to musiała budować jakoś Prusaków i
no tak, to jest
budowała
utrata
do tego stopnia, że chwalono,
tak,
że chwalono się tym w Berlinie, gdzie przechowywano insygnia koronne i mamy przynajmniej dwie albo trzy relacje, które opisują zachwyt ówczesnych dam, które gościły na dworze berlińskim, którym pokazywano insygnia koronne i nie tylko dla ich starożytności, ale i też niezwykłej formy to budziło zainteresowanie. W związku z tym, to dotyczy zresztą każdej ważnej pamiątki historycznej, że ona na swój sposób jest jedyna i niezwykła. I to, co zauważały te damy ubrane pewnie na modłę francuską, około roku 1800, to także jest zauważalne wtedy, kiedy odwołujemy się do przekazów i staramy się wyobrazić, jak wyglądały insygnia koronne, a Szczerbiec nam tutaj pomaga i jego historia.
Ale musimy to sobie bardzo wyobrażać, jak to z ikonografią.
Trochę, bo tak, mamy całkiem sporo opisów, bo już w najstarszym zachowanym inwentarzu skarbca koronnego z 1475 roku insygnia koronne są opisane i Szczerbiec także. Gladius Szczerbiec tam funkcjonuje w tej funkcji właśnie miecza koronacyjnego, czyli tego, który kładziono na ołtarzu w czasie sakry koronacyjnej. Król go dobywał z pochwy, przypasawszy wcześniej. wyjmując kreślił znak krzyża, chował do pochwy i właściwie jego symboliczna rola się na tym kończyła. Mhm. Na co dzień, jak inne insygnia, spoczywał w skarbcu, ale ponieważ towarzyszył praktycznie prawie wszystkim koronacjom od czasów Łokietka do czasów Stanisława Augusta, bo ostatni król Polski także nakazał sprowadzenie ze stolicy, czyli z Krakowa, insygniów do Warszawy. Wówczas tuż przed koronacją pokazano je na Zamku Warszawskim i znowu mamy relacje pisane, ale co więcej, mamy zestaw akwarel zachowanych szczęśliwie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ukazujących strój koronacyjny Stanisława Augusta, czy elementy potrzebne do koronacji, bo tam też i tron jest narysowany, ale jest fragment korony głównej, jest berło koronacyjne królów polskich i właśnie szczerbiec. I to jest bardzo precyzyjna w szczegółach akwarela, która nam dopełnia to, co wiemy ze źródeł pisanych, bo tam jest jeszcze zachowana gotycka pochwa, której już dzisiaj nie ma, a przede wszystkim są zachowane i odrysowane starannie inskrypcje na rękojeści, które przepadły, mówiące o tym, że to jest miecz Bolesława. Czyli dokumentujące tę tradycję znaną od późnego średniowiecza, że Bolesław Chrobry miał, obejmując we władanie Grody Czerwieńskie, uderzyć tym mieczem o Złotą Bramę w Kijowie. To jest piękna legenda, bo po pierwsze, co prawda, Bolesław Chrobry dotarł do Kijowa, ale jeszcze nie było wtedy Złotej Bramy. Nie było też Szczerbca, bo Szczerbiec w rzeczywistości jest mieczem XIII-wiecznym, ale ta piękna legenda, która się z nim zrosła, tak jak legenda o tym, że korona główna Królestwa Polskiego jest koroną Chrobrego, a w rzeczywistości była jedną z najpiękniejszych gotyckich XIV-wiecznych koron i ją też z kilku przekazów XVIII-wiecznych znamy, zanim przepadła w Tyglu, no to jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nasza wyobraźnia karmiona kolejnymi inwentarzami, ilustracjami skarbca, najpierw pisanymi po łacinie, potem po polsku, coraz bardziej szczegółowymi, opisującymi szczegóły, tak jak inwentaryzator potrafił je opisać, czasami dość naiwnie, ale czasami z dużym znawstwem i podziwem dla kunsztu tych starych mistrzów, to możemy sobie skonfrontować z rzeczywistością i z tymi przekazami ikonograficznymi. I ta konfrontacja jest o tyle interesująca, że ona pozwala na przykład jednoznacznie odrzucić taką bajkę, która się panoszyła w literaturze, zwłaszcza popularnej, że miecz zachowany na Wawelu jest kopią wykonaną w XVII wieku dla Radziwiłłów w Nieświeżu. To był rzeczywiście taki miecz, który jakoś do Szczerbca nawiązywał, ale właśnie XVII-wieczny, który w Skarbcu Nieświeckim jest notowany do schyłku XVIII wieku, ale na pewno to, z czym mamy do czynienia teraz, jest tym autentycznym mieczem koronacyjnym.
Tak, no można powiedzieć prawie cud, że dotarł do naszych czasów.
Zestaw cudów.
Dlaczego właściwie? Proste pytanie. Powiedzieliśmy już o tym, że tego złota było na mieczu stosunkowo niewiele, więc się jakby nie przydał do spłacania tego długu. Czy tej kontrybucji.
Udało się, więc miecz trafiał z rąk do rąk, na przykład był oferowany generałowi Wincentemu Krasińskiemu, który nie bardzo wierzył.
Był ojcem Zygmunta.
Tak.
I kolekcjonerem również.
Kolekcjonerem, żołnierzem napoleońskim i osobą tyleż zasłużoną, co kontrowersyjną z dzisiejszego punktu widzenia, ale ale wówczas generał nie poznał się na tym mieczu, natomiast kazał go zinwentaryzować. Więc my tych przekazów o wyglądzie miecza, o tym, jak on zmieniał w szczegółach swój wygląd, mamy z XIX wieku trochę, łącznie zresztą z bardzo wczesną fotografią z lat 60. XIX stulecia, jeszcze z czasów, zanim trafił do Ermitażu, a trafił tam legalnie. Więc on po wojnie polsko-bolszewickiej, po traktacie ryskim, nie podlegał rewindykacji. On był wśród
tych... W przeciwieństwie do Arrasów,
w przeciwieństwie do obrazów z galerii Stanisława Augusta, do biblioteki, do zasobów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na przykład, do przedmiotów z zamku, takich jak obrazy Canaletta chociażby z Zamku Warszawskiego. Więc tylko przemyślności i znakomitemu przygotowaniu członków delegacji rewindykacyjnej, która pojechała do Rosji Radzieckiej z udziałem między innymi profesora Mariana Morelowskiego, odzyskiwać te zabytki, i wykazała się czymś zupełnie niezwykłym, dlatego że w składzie delegacji, polskiej delegacji rewindykacyjnej, nie było żadnych rusofilów. To byli ludzie, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, czym jest komunizm w wydaniu Berii Dzierżyńskiego. Ale oni rozmawiali i z Mołotowem, i rozmawiali z dyplomatami, ze swoimi odpowiednikami po stronie sowieckiej. Rozmawiali także z dyrektorami Ermitażu, muzeów kremlowskich, ale i z kustoszami, i magazynierami. I działając wielotorowo, będąc do tego znakomicie przygotowanymi, byli w stanie nie tylko odzyskać a to arrasy, a to brązy, rzeźby, obrazy z Zamku Warszawskiego, a to z wyjątkowej jakości archiwalia, które były nam potrzebne, żeby poznać swoją historię, i odzyskano między innymi właśnie akwarele, o których wspominałem z 1764 roku, a w innym transporcie przyjechał Szczerbiec, który Rosjanie uważali za pastisz XIX-wieczny.
A, to dlatego.
W katalogu Ermitażu napisano, że są wątpliwości co do tego, czy to jest miecz średniowieczny i może miecz templariuszy, a może jest to pastisz, i Polacy się tego uczepili. I mówiąc kolokwialnie, to znaczy po prostu udało się wymienić Szczerbiec niepodlegający rewindykacji za przedmioty, które podlegały rewindykacji. I przede wszystkim to znakomite przygotowanie delegacji rewindykacyjnej do tych działań w trudnym czasie, no bo to był czas wojenny. Czy tuż powojenny, ale trwała jeszcze... Jeszcze biali się tam trzymali w Rosji sowieckiej i to były trudne negocjacje, ale polska delegacja, która przyjechała na przykład z inwentarzami z nieświeża, zarówno z fotokopiami, jak i z tłumaczeniami przepisanymi na maszynie na język rosyjski, no miała bardzo silne atuty w ręku.
Tak, jest Szczerbiec, to i Skarbiec, można powiedzieć, funkcjonuje. 1795 rok, koniec Rzeczpospolitej, no jakby też symboliczny koniec Skarbca, ale on wraca. W latach 30. jest pierwsza odsłona, potem po 60. roku kolejna tej ekspozycji.
Ściślej rzecz biorąc, w 59., właściwie dokładnie w 60. otwarto ekspozycję po powrocie pierwszej partii skarbów odzyskanych z Kanady, czyli tych ewakuowanych w 1939 roku razem z Arrasami przez Rumunię, Francję, Anglię i właśnie przechowywanych w Kanadzie.
Tak,
Więc to kolejne otwarcie nastąpiło w 60 roku.
Ja mówię o tym 60 roku, bo w naszym archiwum zachowały się relacje. Myślę, że je kiedyś na pewno przytoczymy, spotykając się po raz kolejny i rozmawiając o Skarbcu. A za chwilę ciąg dalszy naszej opowieści dziś.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj w magazynie przygotowujemy się do otwarcia nowego skarbca koronnego na Wawelu 30 czerwca. To się stanie, a oprowadza nas na razie wirtualnie, na razie w wyobraźni po ekspozycji nowej, która powstaje, pan Dariusz Nowacki, szef zespołu kuratorskiego, który to zespół przygotowuje ekspozycję.
Dzień dobry. Ściany schną.
Ściany schną i to już jest pierwsza dobra wiadomość. Mamy już szczerbiec. Chwilę temu go doprowadziliśmy z Petersburga po 1921 roku do Krakowa. Już jest. Mija kilka lat. Mamy rok 1930 i powstaje, no, można powiedzieć, pierwsza ekspozycja skarbca koronnego o takim charakterze już muzealnym. Jak to wtedy wygląda?
To była ekspozycja ulokowana w sali Kazimierza Wielkiego, w gotyckiej sali, w której znajdowały się historycznie od wieku XVI aż do końca Rzeczpospolitej, znajdowały się klejnoty koronne, rozmaite kosztowności, relikwie, osobliwości, a w przyległej sali zwanej Jadwigi Jagieły, w której historycznie przechowywano w skrzyniach insygnia.
A w skrzyniach to, były, tak?
W skrzyniach. Tam przechowywano, tam pokazano właśnie szczerbiec i chorągiew nadworną z czasów Zygmunta Augusta, także relikt z pierwotnego skarbca koronnego, zabraną akurat przez Tadeusza Czackiego razem z tymi przedmiotami, którymi wzgardzili Prusacy, rabując skarbiec koronny. O tym sobie, myślę, tak, będzie okazja jeszcze oczywiście opowiedzieć. W każdym razie to były tylko dwie sale, dwa pomieszczenia w 1930 roku.
Ale to było w tych przestrzeniach historycznych?
Historycznych, tych, w których skarbiec właśnie funkcjonował od czasów Zygmunta Starego aż do rabunku pruskiego. Skarbiec otwarty, bo zamknięto go w 1939 roku po ewakuacji. Tam w czasie II wojny światowej Niemcy urządzili kasyno. Mamy zresztą relikt tego kasyna w formie portalu wejściowego, takiego pseudogotyckiego, i pokażemy go. Mhm. Dlatego, że mimo, że to jest zabytek z czasów słusznie minionych, to on jednak, no, świadczy o tym, że mieliśmy rozmaitych użytkowników na wzgórzu. Ale
to elegancko powiedziane.
Tak, ale tak, trzeba pamiętać, że to niemieckie barbarzyństwo z czasów hitlerowskich, ono nie było takim barbarzyństwem do spodu. Dlatego, że Niemcy, przewidując ofensywę radziecką, bardzo dużo nawieźli worków z piaskiem, aby zabezpieczyć substancję architektoniczną tych ważnych budowli Ur Deutsche Stadt Krakau, w tym Wawelu. I no, wykazali się jednak pewnymi przejawami pietyzmu w jednych sprawach, no, dewastując bezprzykładnie inne części świętego wzgórza Polaków.
Tak, kantyna, czyli jedzono tam, kasyno, pan
kasyno
powiedział.
Kasyno, więc
jedzono, bawiono się.
Mhm. Bawiono się, są zachowane fotografie, no, nastrój był zgoła nie skarbcowy. Później po II wojnie światowej w tych pomieszczeniach akurat urządzono taką ekspozycję wnętrzową nawiązującą do gotyckiej architektury sali, a w 1960 roku już w 5 pomieszczeniach otwarto ekspozycję Skarbca, którą zamknęliśmy w listopadzie ubiegłego roku.
Tak, po to by...
I rozpoczął się remont, który obejmuje nie tylko te pomieszczenia, nie tylko te 5 pomieszczeń, ale tak naprawdę nowa ekspozycja to będzie 12 sal w północnym skrzydle zamku i w narożniku północno-wschodnim. 12 pomieszczeń z przewagą tych, które odzyskaliśmy po wyprowadzce Archiwum Narodowego w Krakowie. I tutaj wielki ukłon w kierunku wszystkich pracowników Archiwum Narodowego, które funkcjonowało w tym miejscu od czasów wczesnopowojennych w całym północnym skrzydle zamku. Tam był i magazyn, i czytelnia, i biura oddziału Archiwum Państwowego w Krakowie, a później Archiwum Narodowego. I wtedy, kiedy tylko pojawiła się perspektywa budowy nowej siedziby archiwum, otrzymaliśmy od dyrekcji archiwum deklarację, że pierwszą wyprowadzką, jaka nastąpi, to będzie wyprowadzka z Wawelu, abyśmy mogli właśnie wyremontować te sale, zakonserwować elementy architektoniczne, bardzo interesujące, rozeznać troszkę ich historię, bo trzeba te mury zapytać o to, z jakiego one naprawdę są czasu.
Co mówią?
Co mówią, ile tam jest autentyku tego historycznego, a ile jest wtrętów takich, z którymi się trzeba rozstać. I myśmy się już z kilkoma wtrętami rozstali. To znaczy już dwie ściany zostały zburzone.
Podsumowując tę część rozmowy, tak dużego skarbca na Wawelu nigdy nie było, prawda? Bo mówiliśmy o sali kazimierzowskiej, mówiliśmy o sali
Jadwigi Jagiełły.
I Jagiełły. Potem 5 sal w okresie międzywojennym, a teraz będzie 12. Robi się z tego całkiem solenna trasa zwiedzania skarbca.
To jest dużo i niedużo, dlatego że 12 sal to rzeczywiście jest miejsce, gdzie jesteśmy w stanie pokazać znacznie więcej i w znacznie bardziej komfortowy dla zabytków sposób, ale trzeba mieć świadomość, że jak to w skarbcu, będzie ciasno, będzie ciemno, będziemy się w związku z tym odwoływali do wyobraźni, pokazując często przedmioty, których kondycja współczesna jest już bardzo słaba. One wymagają po prostu delikatności i troski i na przykład chorągwie, niektóre możemy powiesić, niektóre możemy pokazać uchylnie, a są takie, które muszą leżeć. Ale wśród tych 12 sal będzie też sala pusta praktycznie.
Zaraz. Sala pusta w muzeum? To musi coś
ona
znaczyć.
Nie będzie, to nie będzie bezsensowna pustka, tylko to będzie nawiązanie do tego, właśnie do tej rzeczywistości historycznej z czasów I Rzeczpospolitej. To znaczy chcemy w tej sali opowiedzieć w sposób nowoczesny, ale nie epatujący widza jakimiś sztuczkami, dość solenny. Chcemy opowiedzieć o tym, dlaczego w obecnym skarbcu, w nowym skarbcu koronnym nie ma insygniów koronnych i nie ma klejnotów koronnych. Jesteśmy to winni naszym zwiedzającym, bo ci, którzy pamiętają, że była tutaj kolekcja klejnotów Zygmunta Augusta, zawierająca także klejnoty Bony, odzyskane z Barii po jej otruciu, to ci, którzy wiedzą, że Prusacy zrabowali 5 koron, 4 berła, 5 jabłek, tace pod koronę, właśnie miecz koronacyjny, mogą zapytać, dlaczego my dalej mamy się nazywać skarbcem koronnym, skoro tylko pojedyncze zabytki z tego historycznego skarbca się znajdują.
Oj, to jest ważne, dobre pytanie. Będziemy na nie odpowiadać.
Zdecydowanie.
Nasze kolejne audycje w kwietniu, w maju i w czerwcu będzie już ich naprawdę dużo. Będziemy Państwa intensywnie zapraszać do nowego skarbca koronnego. Nowa, stała wystawa na Wawelu i no, możemy to wyraźnie i mocno powiedzieć, chyba najważniejsze wydarzenie w tym roku.
Chcemy, aby dla nas było najważniejsze na wzgórzu i nie tylko dla nas.
Bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, za nasze dzisiejsze spotkanie. Dariusz Nowacki, kustosz wawelskich zbiorów i szef zespołu, ogromnego zespołu współpracowników, który to zespół, tę ekspozycję przygotowuje.
Samo się nie zrobi.
O nie. 12 dziękuję. Sal. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w Radiu Kraków, w Radiu Kraków Kultura.